Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, nie milkną, w zasadzie nie chcą umilknąć, dlatego że, no właśnie, dlaczego? Może o tym później. Nie milkną echa tej rozmowy pana prezydenta elekta Trumpa z panią Tsai, z tajwańskim liderem. I wokół tego wydarzenia różne gazety na całym świecie różne rzeczy opowiadają, różne rzeczy mówią, przekazują całą masę, zasypują nas właściwie, całą masą dezinformacji. Ja miałem okazję czytać ostatnio, nie wiem, gdzieś tam w polskojęzycznych mediach jakąś część artykułu z Daily Telegraph, chyba Daily Telegraph, jakiegoś brytyjskiego brukowca, który mówił w ten sposób, którego autor tego tekstu mówił w ten sposób, że no, Chińczycy robią wszystko, żeby Amerykanie, znaczy oczywiście taki był sens, Chińczycy robią wszystko, żeby Amerykanie się zdenerwowali, Chińczycy swoimi działaniami na Morzu Południowochińskim jakby eskalują napięcie międzynarodowe. Słowa na temat tego, że przez Morze Południowochińskie w czerwcu tego roku przepłynęła największa od II wojny światowej eskadra, znaczy flota amerykańska, 200 okrętów wojennych. Jakby nic. To jest zdumiewające. No ale, no i właśnie, tego typu rzeczy stawiające Chiny w bardzo złym świetle. To był tylko przykład, ale przykład bardzo typowy dla prasy zachodniej, prasy polskojęzycznej. To jest też prasa zachodnia przecież. Polskojęzyczna. No więc teraz mamy artykuł z Dziennika Ludowego, ich własny. Chiny powinny zająć pewne stanowisko, jeśli chodzi o strategiczną dalekowzroczność. Znaczy, Chiny powinny być dalekowzroczne strategicznie, tak naprawdę. Taki powinien być tytuł, taki chyba w zamyśle był tytuł tego autora. Amerykański, teraz cytuję, amerykański prezydent elekt Donald Trump ostatnio zdominował gazety i przyjmując telefon od tajwańskiej lider pani Tsai, no i komentarzy na ten temat nie było końca, w szczególności jeśli chodzi o sprawy Morza Południowochińskiego. I tutaj autor pisze, nacisk Trumpa na Chiny nie jest w jego Twitterze, czyli w tym całym śmieciu internetowym, nie jest zjawiskiem nowym. Wpisów na temat Chin było setki w ciągu ostatnich lat, jego wpisów, a dziesiątki razy w czasie jego kampanii prezydenckiej. Ale w przeszłości jego agresywne słowa były przeznaczone raczej pod publikę amerykańską po to, żeby jeszcze lepiej krytykować administrację prezydenta Obamy. Z drugiej strony, powtarzając to samo po swoim wyborze na urząd prezydenta, może to oznaczać, że rzeczywiście ma rzeczywiste plany polityczne, które jego rząd będzie zamierzał podejmować. Wiele osób wyraziło sceptycyzm co do kwalifikacji Trumpa, biorąc pod uwagę jego brak doświadczenia politycznego, dyplomatycznego, wojskowego, także słabe rozeznanie, jeśli chodzi o sprawy Chin-USA. Rzeczywiście takie wątpliwości mogą być wzmocnione przez ostatnie jego agresywne słowa. Cały czas cytuję. Do pewnego stopnia uwagi Trumpa wskazują, że jest stronniczy, jeśli chodzi o sprawy chińsko-amerykańskie. Na przykład unika faktów, gdy przy omawianiu spraw kursu walut wymiany, handlu międzynarodowego, handlu między Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz Morza Południowochińskiego. Wydaje się, że nie rozumie podstawowych wytycznych więzów dwustronnych, które, przy których traktuje się, powinno się traktować Chiny jako partnera, a nie przeciwnika. On traktuje Chiny jako przeciwnika, a nie jako partnera. Obie strony muszą sprawnie kontynuować, ich dwustronne stosunki. Ale wymaga to wspólnego wysiłku. To nie może być jednostronna chęć chińska, domyśla. Chiny muszą utrzymywać komunikację i dialog ze Stanami Zjednoczonymi. W odpowiedzi na tendencyjne poczynania Trumpa na tymże Twitterze odnośnie stosunków chińsko-amerykańskich, Chiny powinny wyjaśniać swoją postawę i przyczyny, dla których znajdują się na takiej, a nie innej pozycji. Ten zespół, który Trump tworzy, powinien zdawać sobie sprawę, że Chiny i USA nie mogą być, nie mogą powstrzymywać się. Znaczy, jest oczywiste, że Chiny i USA mają problemy między sobą, ale to nie oznacza, że nie można o tym rozmawiać. Obydwa kraje są przecież głównymi siłami we wzajemnych interesach. To znaczy, zarówno Amerykanie są potentatem na w cudzysłowie rynku chińskim, jak i Chiny są potentatem w cudzysłowie na rynku amerykańskim. I teraz, rzucając się z furią na Chiny, to rzucanie się z furią na Chiny Trumpa nie rozwiąże problemów ani na rynku krajowym USA, ani nie rozwiąże rzeczywistych wyzwań stojących przed nową administracją pana Trumpa, jeśli chodzi o Chiny. Poza tym rozchwianie relacji Chiny-Ameryka nie pomoże temu hasłu, które Trump ma na sztandarze America First, czy zrobić znowu Amerykę wielką. Na pewno nie pomoże. Nie te czasy, kiedy można było przy pomocy floty, tak jak się ostatnio przydarzyło panu Obamie, tej demonstracyjnej 200 okrętowej floty, jej przemarszowi przez Morze Południowochińskie. Nie można w ten sposób, znaczy można zademonstrować coś, można to stwierdzić, że istotnie, no, to była prowokacja na gigantyczną skalę i jakby pokazanie swojej siły na gigantyczną skalę, bo jak powiedziałem, od II wojny światowej jeszcze nic podobnego się nie zdarzyło. No ale to niczego nie rozwiąże. Tak, także na pewno nie rozwiąże tego, że ta Ameryka ma znowu być wielka. To co? To musiałyby te statki zaatakować Chiny. To wtedy być może mogli Amerykanie by powiedzieć, no tak, a Ameryka znowu jest wielka. Ale podejrzewam, że tego nie zrobią. Jednocześnie Chiny muszą utrzymywać pewien strategiczny cel. Muszą mieć wizję, mimo tych lekkomyślnych tweetów Trumpa, które są przykrywką dla jego prawdziwych intencji. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, jest jasne, że często USA ma jakby dwutorową politykę w stosunku do Chin, która właśnie objawia się poprzez działania Trumpa. Z punktu widzenia, czyli rozumiecie Państwo, a Trump może na zewnątrz pokazywać, jak ten kogut walczący na arenie. Nie wiecie Państwo, że koguty walczą na arenie? Tak, walczą. Więc jak ten kogut nastroszy piórka, grzdaczy, taki pokazuje, jaki to on jest wielki. To jest jedna jakby strona. Druga strona, kiedy zejdzie z areny, na zapleczu ten kogut zamienia się w dobrego negocjatora i zaczyna rozmawiać. I teraz, no właśnie, z punktu widzenia strategii, polityka dyplomatyczna Chin powinna być zgodna z międzynarodowymi trendami. Bo ja wiem, może i tak. Aczkolwiek wolałbym, żeby to było tak, że polityka dyplomatyczna Chin wyznacza międzynarodowe trendy. Ale jak będzie. Bez względu na to, w jaki sposób USA jakby określają werbalnie swoją politykę zagraniczną, to i tak muszą wybrać współpracę z Chinami. Po prostu wzrost znaczenia Chin nie może być utrudniony z punktu widzenia Chin. Chiny będą podążały własną ścieżką. I tu jest właśnie ten clue, jak sądzę, tego artykułu. Chiny będą podążać własną ścieżką. I będą starały się zebrać jak najwięcej sojuszników, którzy będą chcieli razem z Chinami mieć korzystną współpracę. Tymczasem wybory Stanów Zjednoczonych, wybory pana Trumpa, mogą ograniczać możliwości amerykańskie w tym względzie. Pan Trump, ostatni akapit, pan Trump spowodował już wiele zmian w więziach chińsko-amerykańskich. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że w tej chwili musi, znaczy może nie w tej chwili, ale musi nadejść moment, w którym rząd amerykański będzie musiał zdefiniować swoje stosunki do Stanów Zjednoczonych. I to nie te werbalne, a te rzeczywiste. I tak naprawdę to pewnie doprowadzi to do tego, że obydwie strony wybiorą właściwy model stosunków strategicznych. O, stosunków strategicznych. Proszę Państwa, wydaje mi się, że to jest artykuł, który pokazuje pewne problemy, z którymi mają miejsce Chińczycy, z którymi borykają się w tej chwili Chińczycy, biorąc pod uwagę to, że za chwilę będziemy mieli z nową administracją do czynienia USA. Oni próbują jakby się zdystansować od tego. To widzę w oczywisty sposób. Nie podchodzą do tych pokrzykiwań, pohukiwań na poważnie, po prostu no może nie na luzie, nie, ale w każdym razie patrzą się na to jak na takie pokrzykiwania kilkulatka. Tak bym to mówił. I tak mi się wydaje, że tak to jest. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.